Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W ofiarowanie pańskie Kościół wspomina osoby konsekrowane.
W Libanie obradowała Komisja do Spraw Dialogu Teologicznego ze starożytnymi kościołami Wschodu.
Wielka Brytania spodziewa się papieża jesienią, potwierdzili biskupi tego kraju.
2 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
W dzisiejsze święto liturgiczne ofiarowania pańskiego Kościół obchodzi także już po raz 14 Dzień Życia Konsekrowanego. Głównym wydarzeniem tych obchodów w Watykanie są popołudniowe nieszpory w Bazylice Świętego Piotra. Na nabożeństwo pod przewodnictwem papieża zaproszono przedstawicieli Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego mieszkających w Rzymie.
W Antelias koło Bejrutu zakończyło się spotkanie Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Wschodnimi Kościołami Prawosławnymi. Posiedzeniu przewodniczyli kardynał Walter Kasper i koptyjski metropolita Anba Bishoy. Obok Koptów w pracach wzięli udział przedstawiciele starożytnych kościołów wschodnich etiopskiego, syryjskiego, ormiańskiego i syromalabarskiego. Jak poinformowano na zakończenie, spotkanie odbyło się w przyjaznej i serdecznej atmosferze, a jednym z podjętych tematów była recepcja zeszłorocznego dokumentu o naturze, ustroju i misji Kościoła. Mówiono także o relacjach ekumenicznych na terenie Libanu. Ustalono, że kolejne posiedzenie Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Wschodnimi Kościołami Prawosławnymi odbędzie się w Rzymie za rok.
Odkrywamy na nowo naszą jedność. W ten sposób zakończone spotkanie podsumował kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan wyraził przekonanie, że postępy dialogu między katolikami a członkami kościołów przedchalcedońskich wywrą pozytywny wpływ na życie wiernych. Dotyczy to zwłaszcza Bliskiego Wschodu i istniejących tam wyzwań: przywrócenia pokoju i sprawiedliwości, przezwyciężenia terroryzmu czy powstrzymania marginalizacji chrześcijan. Te same tematy powrócą zresztą podczas październikowego nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów. To, co tam się dzieje, jest ważne nie tylko dla kościołów żyjących na Bliskim Wschodzie, dodał kardynał Kasper.
Papieska wizyta w Wielkiej Brytanii będzie miała charakter oficjalny. Benedykt XVI przybędzie bowiem na zaproszenie królowej Elżbiety, która przed 2 tygodniami listownie zaprosiła Ojca Świętego, ujawnił katolicki prymas Anglii i Walii. Przedstawiciele tamtejszego episkopatu, który przebywa w Rzymie z wizytą ad limina, spotkali się wczoraj z dziennikarzami po zbiorowej audiencji u Ojca Świętego. Arcybiskup Vincent Nichols potwierdził, że papieska podróż zaplanowana jest na jesień, najprawdopodobniej na koniec września. Jednym z głównych punktów wizyty będzie spotkanie z prymasem wspólnoty anglikańskiej. Biskupi mają nadzieję, że przy okazji podróży papież będzie też przewodniczył beatyfikacji kardynała Johna Newmana.
Na konferencji prasowej najwięcej uwagi zwrócono na dyskryminację brytyjskich katolików w imię ochrony praw mniejszości. Tej sprawie papież poświęcił wczoraj pokaźną część przemówienia do biskupów, co nie uszło uwagi mediów nad Tamizą. Jak wyznał wiceprzewodniczący episkopatu, arcybiskup Peter Smith, ta kwestia dominowała też w prywatnych rozmowach biskupów z papieżem.
Kościół oczywiście uznaje bezwarunkowo równą godność wszystkich ludzi, bez względu na ich wiarę, wiek, zdolności itd., ale mamy tu do czynienia z poważnym nieporozumieniem, ponieważ w rządowym ustawodawstwie równouprawnienie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a to oczywiście nie jest prawdą. Mamy taką samą godność, ale poza tym każdy jest inny. Ma swoją wielkość, kształt, umiejętność i tak dalej. Trudność polega na tym, że idea ustawy o równouprawnieniu jest w zasadzie dobra, ale rząd nie rozumie, czym jest dyskryminacja. Kościół sprzeciwia się stanowczo niesłusznej dyskryminacji, ale tylko niesłusznej. Dlatego, że dyskryminacja sama w sobie nie jest niczym złym, jeśli jest ona dobrze rozumiana.
Z kolei stołeczny metropolita arcybiskup Vincent Nichols zauważył, że zagrożenie wolności religijnej w Wielkiej Brytanii nie jest tylko czysto teoretyczne. Już przed 2 laty w imię równouprawnienia rząd zmusił Kościół do zamknięcia dobrze prosperujących katolickich agencji adopcyjnych, które nie chciały pośredniczyć w adopcji dla homoseksualistów. Było ich tylko 7 na ponad 4000 wszystkich agencji w Wielkiej Brytanii. Tych 7 agencji, które chciały zachować katolicką wizję rodziny, były jednak dla rządu solą w oku, więc doprowadził do ich zamknięcia, przypomniał arcybiskup Nichols. Teraz stawką sporu są pracownicy katolickich instytucji. Ustawa o równouprawnieniu została zmieniona w Izbie Lordów na naszą korzyść, jednakże jej losy nie są jeszcze przesądzone, dodał przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Święto Ofiarowania Pańskiego w San Giovanni Rotondo jest obchodzone w bożonarodzeniowym klimacie. W tych dniach w sanktuarium świętego Ojca Pio przebywa bowiem oryginalna figurka Dzieciątka Jezus z Betlejem, przywieziona z kustodii Ziemi Świętej.
Podczas mszy świętej inaugurującej peregrynację Betlejem i San Giovanni Rotondo połączyło się braterskim paktem. Symbolicznym gestem było przekazanie fragmentu skały z groty narodzenia ojcom kapucynom, którzy odwzajemnili się relikwiami Ojca Pio, oraz wymiana garstki ziemi pochodzącej z franciszkańskiego ogrodu przy Bazylice Narodzenia Pańskiego oraz z kapucyńskiego klasztoru świętego Ojca Pio. Dla Radia Watykańskiego San Giovanni Rotondo, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Haitańska konferencja przełożonych zakonnych opublikowała listę strat, jakie poniosły instytuty życia konsekrowanego w wyniku trzęsienia ziemi. Rozmiar tragedii jest przytłaczający. W ruinach poniosło śmierć prawie 30 sióstr i podobna liczba zakonników. Nieznana jest jeszcze liczba wychowanków, którzy w czasie kataklizmu byli w szkołach i ośrodkach prowadzonych przez haitański kościół katolicki. W ruinę zamieniło się ponad 20 szkół, grzebiąc w gruzach wielu uczniów i nauczycieli. Ponad 40 klasztorów i domów zakonnych nadaje się do wyburzenia. Lista strat poniesionych przez instytucje prowadzone przez Kościół jest nadal uzupełniana, czytamy w raporcie sporządzonym przez agencję Fides.
Obecnie zakonnicy, oprócz pracy duszpasterskiej, zaangażowani są w dzieła charytatywne, które mają pomóc w opanowaniu kryzysu humanitarnego. Przy parafiach powstają centra pomocy żywnościowej i medycznej.
Tutaj jezuici organizują tą dystrybucję jedzenia. Założyli 12 baz. I codziennie, może nawet dwa razy w tygodniu, do każdej bazy docierają dwa takie traki wielkie i wtedy dystrybuują jedzenie. To, co widziałem sam, to jest, że ogólnie wszystko tutaj spokojne jest. Ludzie w mieście próbują znaleźć coś do roboty. Spokojnie jest, nie ma tych zamieszania. Tylko w nocy, ale zawsze było w nocy niebezpiecznie, nawet przed tym trzęsieniem ziemi. Ale w ciągu dnia bardzo spokojna sytuacja jest. Widziałem, że już próbują sprzątać miasto trochę, czyli wielkie są takie maszyny, które niektóre budynki już zaczynają zniszczyć, zbierać te wszystkie te kamienie i te zgruzy. Na Radia Watykańskiego z Haiti mówił jezuita Artur Suski.
Episkopat Niemiec jest głęboko dotknięty przypadkami molestowania seksualnego nieletnich, jakie miały miejsce w jezuickim gimnazjum świętego Piotra Kanizego w Berlinie. Takie oświadczenie wydał wczoraj jego rzecznik Matthias Kopp. Również władze niemieckiej prowincji jezuitów zapewniły, że będą dążyć do całkowitego wyjaśnienia tego rodzaju przypadków.
Wszystkie przypadki molestowania miały miejsce w latach 1975 a 1984. Jak zaznaczył rektor gimnazjum ojciec Mertes, dorosłe dziś ofiary dopiero teraz miały odwagę poinformować go o tym w listach. Niemiecka prowincja jezuitów przyznała, że wiedziała o molestowaniu ze strony dwóch swoich zakonników. Błędem było jednak, że zostali oni przeniesieni na inne placówki, podczas gdy nie wysłuchano i nie zaopiekowano się ofiarami, jak stwierdził wczoraj wieczorem na specjalnej konferencji prasowej prowincjał zakonu ojciec Stefan Dartmann. Wszystkich poszkodowanych proszę w imieniu zakonu o wybaczenie za to, co im się przydarzyło. Przepraszam też w imieniu naszego zakonu za to, że jego ówcześni odpowiedzialni zaniedbali swoje obowiązki i po tych wykroczeniach odpowiednio nie zareagowali. Nauczyciele obwiniani o molestowanie nieletnich nie są już dziś członkami zakonu jezuitów. Zarzuty wobec nich są przedawnione i nie grożą im procesy sądowe. Ze względu na ofiary jednak Towarzystwo Jezusowe w Niemczech wszczęło specjalne dochodzenie, które prowadzi niezależna od zakonu berlińska prawniczka. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Hinduiści z Orisy próbują zablokować rozpoczynającą się dziś kilkudniową wizytę obserwatorów Unii Europejskiej. Delegacja ma zbadać na miejscu rozmiary zniszczeń poczynionych w czasie pogromów chrześcijan, do jakich doszło dwa lata temu w tym indyjskim stanie. Hinduiści zwrócili się już do rządu, by uniemożliwił obcokrajowcom przyjazd do Orisy. W strefie objętej zamieszkami sytuacja nie wróciła do normalności. Setki chrześcijan, którym spalono domy, nadal mieszkają na ulicy, a inni, zastraszeni, obawiają się o życie.
Reakcja hinduistów oskarżanych o regularne prześladowanie chrześcijan nie dziwi strony kościelnej. Według niej protestują dokładnie ci, którzy 2 lata temu uczestniczyli w zamieszkach. Teraz próbują ukryć swoje agresywne oblicze, powiedział jeden z miejscowych księży. Zamieszki odkryły też inną sprawę. Rząd nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa ludziom. To, co wydarzyło się w Orisie, nie jest sprawą wewnętrzną Indii. Doszło bowiem do pogwałcenia praw człowieka w skali światowej.
O tym, jak położyć kres krwawej działalności rebeliantów z armii oporu Pana, dyskutują wspólnie zwierzchnicy różnych wyznań. Do Kisangani w Demokratycznej Republice Konga przybyli biskupi katoliccy oraz pastorzy protestanccy i anglikańscy z Ugandy, Sudanu i Republiki Środkowoafrykańskiej.
Działalność rebeliantów dawno już wyszła poza terytorium Ugandy i stała się problemem regionalnym. Stąd, jak podkreślają uczestnicy spotkania, trzeba też szukać wspólnych dróg przywracania pokoju. 3-dniowe spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Pax Christi International. Jest ono niezwykle ważne, ponieważ rebelianci z roku na rok działają z nasileniem, mordując ludzi w kościołach, paląc domy, gwałcąc kilkuletnie dziewczynki i siłą wcielając w swe szeregi dzieci. Archidiecezja Kisangani, na terenie której odbywa się spotkanie, szczególnie została naznaczona okrucieństwem armii oporu Pana w ciągu ostatnich 5 lat.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W kościołach katedralnych całej Polski spotykali się dziś na wspólnej modlitwie zakonnicy, zakonnice i członkowie instytutów świeckich. Dziękowali za dar swego powołania z racji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. Jak podkreślił biskup Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski, to również dzień modlitwy o powołania oraz refleksji na temat form życia konsekrowanego, które Kościół promuje.
A są to zakony, są to zgromadzenia zakonne, są to instytuty świeckie, są to stowarzyszenia życia apostolskiego, jak również indywidualne formy życia konsekrowanego, jak stan dziewic konsekrowanych, wdów, wdowców, czy też życie pustelnicze. Chcemy pogłębić każdego roku naszą refleksję nad zakonami kontemplacyjnymi, których członkowie stale walczą o zbawienie człowieka poprzez swoją modlitwę w ciszy, przez dzieła pokuty.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce to okazja do wsparcia klasztorów kontemplacyjnych. Właśnie na ich rzecz przed świątyniami w tym właśnie dniu odbywa się specjalna zbiórka do puszek. W Polsce do różnych wspólnot i instytutów życia konsekrowanego należy niespełna 39 tysięcy osób, wśród których prawie 70% stanowią kobiety. Mazowiecka Policja wspólnie z Caritas Polska rozpoczęła pilotażowy projekt skierowany do uczniów klas od 4 do 6 szkół podstawowych. Dotyczy on znajomości przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym, a także zagrożeń związanych z poruszaniem się po drodze. Program będzie realizowany do 5 lutego w ośrodku edukacyjno-charytatywnym Emaus w Turnie koło Białobrzegów Radomskich. W zajęciach uczestniczy prawie 30 dzieci ze szkoły podstawowej w Jastrzębiu, które do Turna przyjechały na zimowy wypoczynek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.